coś się tam dać?
Tak, powiem. Rękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od 45 do 50 wiersza. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. Zaraz podbiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na ścinę i dał mu pić. A inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Chciałbym na początek zwrócić na taką rzecz uwagę. Dokonuje się tu odkupienie człowieka. I to odkupienie jest całkowicie dziełem Pana Boga. Także już mi tu słyszeli na początku, człowiek właściwie tylko szydził. I to cały przekrój społeczeństwa żydowskiego, od arcykapłana po prostu ludzi i poganie, które reprezentują Rzymie. Czyli my. Człowiek w odkupieniu nie ma żadnej zasługi. To jest dzieło Pana Boga. Zupełna nieświadomość. Widać, zupełna nieświadomość była u tych ludzi. Zupełnie nie wiedzieli, co się dzieje. Ci wielcy, którzy mieli prowadzić ludzi do Pana Boga, szydzili. Ci mali, za przykładem tych wielkich, też szydzili. Ci, co w ogóle Boga nie znali, też szydzili. Wszyscy szydzili. Wiecie, a Bóg tu pokazuje naszą miłość. Pokazuje swoją miłość do nas. Myślę, do Rzymian jest takim, to ujęte. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To, co się tu dzieje, to jest Boże dzieło. To jest wyraz Bożej miłości do nas. Popatrzcie się, od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. To był niesamowity cud. 6 godzina według tej rachuby czasu dowodowego u Izraela w tamtym czasie, to była dokładnie godzina 12 w południe. Od 6 do godziny, czyli od południa do 3, czyli wtedy, kiedy dzień jest najmocniejszy taki, w pełni. Ciemność zaległa samą ziemię. To był cud. Prawdziwy cud. Czemu? Czy to jest ten moment, kiedy, jak czytaliśmy chyba wczoraj, to jest drugi list do Koryntian, że Bóg Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił? Czy to jest ten moment, kiedy na Jezusa zostały włożone wszystkie grzechy? Chyba tak. Ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus głośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. Później to jest wytłumaczone: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy to jest ten obraz, że święty Bóg nie może mieć nic z grzechem? Mówiliśmy wiele o cierpieniu Pana Jezusa. Wiecie, ci złoczyńcy, by mógł ktoś powiedzieć, no nic takiego, no ci złoczyńcy też cierpieli. Prawdopodobnie też byli ubiczowani, bo to było rzymskim zwyczajem. Ale oni musieli cierpieć. To jest po pierwsze taka różnica. Pan Jezus nie musiał. Wiecie, zawsze robi to na mnie wrażenie, że nie musiał. Nawet kiedy się ząb boli, to zwlekasz w ostatniej chwili, żeby się nie poddać cierpieniu. Prawda? Jeżeli tylko nie musisz, to się nie poddasz cierpieniu. Jezus nie musiał cierpieć. Cierpiał. Ale myślę, że to, co tu się wydarzyło, kiedy Pan Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił, to jest chyba największy wyraz cierpienia, jaki mógł być udziałem Bożego Syna, którego my nie jesteśmy, to znaczy tego cierpienia. My nie jesteśmy w stanie doświadczyć, pojąć w ogóle tego. ten, który był odwiecznie w jedności ze swoim Ojcem. Odwiecznie. To jest ta tajemnica Trójcy. Zawsze był razem. Ten, który powiedział, patrzysz na mnie, widzisz Ojca. Nie wierzysz, że Ojciec jest we mnie? Ja i Ojciec jest, jesteśmy jedno. Teraz był Ojciec opuszczony. Bóg go opuszcza. Nie zrozumiemy tego. Po prostu próbujemy, nie zrozumiemy tego. To jest nie do zrozumienia. To jest to jest ten kulminacyjny moment cierpienia. Próbujemy to zrozumieć, próbujemy tego dotknąć. Czy to było opuszczenie właśnie ze względu na Twój mój grzech? Przez to musiał Pan Jezus przejść. Wiecie, ludzie widać totalnie nie rozumieją, co się tu dzieje. Nawet tego okrzyku nie wiedzą, o co tu chodzi. Myśleli, że Eliasza woła. W nastawieniu Izraela było takie oczekiwanie, że kiedyś Eliasz przyjdzie. Już chyba tutaj wujek o tym wspominał. Nie wiem, wczoraj to było. Coś takiego było w Izraelu. Eliasz przyjdzie. Tak, wczoraj to było. O tym było. Ale czy to tu jest powiedziane w takim nastawieniu, no ciekawe, przyjdzie Eliasz, czy go uratuje? Czy to raczej jest takim szyderstwem? Bo oni to zrozumieli, to Eli, lama sabachthani, że coś tam o Eliaszu mówią. Czy to było kolejne szyderstwo? Nie wiemy. Jedno wiemy na pewno. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. I wiecie, tak mówimy oni. Ale jeżeli ktoś dzisiaj tu nie oddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jeżeli go nie przyjął jako Pana, tak jak żeśmy to słyszeli, i nie jest Jezus Chrystus Jego Zbawicielem, to też nie wie, co się dzieje. Nadal jest w tym szeregu tych ludzi, którzy nie mają świadomości. To trzeba przejść z tej ciemności do światłości, żeby się dowiedzieć. Widzicie, tu jest potem podanie tej gąbki z octem. Chcę zwrócić uwagę na tę rzecz. Gdybyśmy popatrzyli na te wypełnianie się proroctw, to tu jest szereg wypełniania się proroctw. Kolejne wypełnianie się proroctw. Ta gąbka z żółcią, to podanie octu, to kiwanie głowami, jakbyśmy czytali psalm, to tam jest o tym pisane, kiwali nad niego głowami, to co tam jest dokładnie napisane, to się tu wszystko wypełnia. To jest psalm 109. To jest ten 39 wiersz. I innych miejsc, jeszcze dowiadujemy się tutaj zresztą też, to jest 35 wiersz, że rzucali o szaty losy. Mi się wydawało, po co przy takim obrazie widzimy Jezusa Chrystusa i skupiła się nasza uwaga na krzyżu. Jezus cierpi za nasze grzechy. Po co odwracać naszą uwagę na takie drobnostki, że tam ktoś gąbkę z octem podał, że tam żołnierze rzucali losy o te szaty, że ktoś tam mówi i kiwa głowami. Po co odwracać w ogóle uwagi, kiedy my koncentrujemy się na krzyżu, my chcemy przeżywać to cierpienie, teraz czytając to. To jest niesamowite ważne, żebyśmy zwrócili uwagę po co. Po to, żebyśmy widzieli, jak Bóg jest prawdomówny, że mu warto zaufać. Bo to jest wypełnianie się proroctw. Bóg to zapowiedział, że przy tym wydarzeniu towarzyszyć będą te sprawy. I gdyby się to nie stało, to byśmy mieli prawo powiedzieć, no Panie Boże, tak do końca właściwie to nie możemy Ci uwierzyć, byś powiedział, że w tym wydarzeniu będzie towarzyszyć to i to, a my nie czytamy nic o tym, że to się stało. Czy można Ci ufać? Po to. Więc ten główny obraz, to główne nasze skupienie to jest na krzyżu. Ale temu towarzyszą takie stawki. A to żołnierze losy rzucają, a to ktoś podchodzi, podaje mu gąbkę z octem, a to zwraca uwagę, że ktoś kiwa głowami. Bo to jest wszystko zapowiedziane i takie drobiazgi, by można było powiedzieć, wobec tego wszystkiego, co się tu dzieje. To są drobne rzeczy. Nie u Pana Boga. Bo to podkreśla wiarygodność Boga. Jeżeli Bóg w tak drobnych sprawach jest wierny, to myśli, że będzie niewierny, kiedy powiedział, że tak Cię ukocha, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby jeżeli w Niego uwierzysz, byś nie zginął, żebyś miał życie wieczne? Myśli, że Cię tu zawiedzie? Właśnie te drobne wydarzenia umacniają naszą wiarę, żebyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, na takiego Boga nam. To jest to, żebyśmy uwierzyli Mu, żebyśmy Mu zaufali w tym wielkim wydarzeniu, w tym zasadniczym wydarzeniu. I ten 50. wiersz. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem na drogę. Kiedy byśmy czytali o tym w Ewangelii Łukasza, to występuje. W Ewangelii Marka to występuje. Ale ewangelista Jan dodaje pewien szczegół. Jak gdyby jeszcze jedną rzecz dodaje tuż przed tym, kiedy Pan Jezus oddał ducha. I otwórzmy to jest Ewangelia Jana, 19 rozdział. Przeczytam od 28 wiersza, tak prześledzę od 28 wiersza, bo to nam pozwoli zrozumieć tą myśl wiarygodności Pana Boga. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: pragnę. Zwróćcie uwagę, tu ewangelista Jan właściwie wytłumaczył, że Pan Jezus to miał wszystko pod kontrolą i on te proroctwa znał. I jeszcze brakowało tego, to była ostatnia rzecz, napojenie go octem. To było ostatnie wydarzenie, które się miało wydarzyć, żeby mógł powiedzieć: wykonało się. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na prętki z oku gąbkę, nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Kiedy to się stało, a gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się. To wykonało się, my najczęściej rozumiemy, wykonało się nasze zbawienie. No tak, ale w kontekście tego tekstu wykonało się wszystko, Pan Jezus mówi, wykonało się wszystko, co miałem wykonać w dziele zbawienia. Najmniejszy szczegół wykonałem. Jestem zwycięzcą. To jest zawołanie zwycięzcy. Wykonałem wszystko. Wykonało się. I chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, co tu jest właśnie to uzupełnienie w Ewangelii Jana. Tego nie widzimy w Ewangelii Mateusza ani innych Ewangelii. A gdy Jezus kosztował octu i zawołał, rzekł: wykonało się, skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wiecie, my możemy to zrozumieć, oddał ducha, no umarł. Ale ja bym proponował, żebyśmy to zrozumieli następująco. Oddał ducha, to znaczy, że to było pod jego kontrolą. Oddał ducha. A upoważnia nas do takiego myślenia również Ewangelia Jana, 10 rozdział, kiedy jest napisane tak, 10 rozdział, 17 i 18 wiersz. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. 18 wiersz. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Niesamowite. Czyli to było wszystko pod kontrolą. Kiedy Jezus wykonał wszystko i miał to przekonanie, każde proroctwo zapowiedziane o Nim wykonał. Zawołał to zwycięski okrzyk. Wykonało się. Teraz mogę oddać ducha. Ojcze, Twoje ręce oddaję mojego ducha. Dokonałem dzieła, które się zlecił. I w tym strasznym obrazie cudowna Boża miłość. Potęga, panowanie. Bóg nie stracił nigdzie kontroli nad niczym w tych strasznych wydarzeniach. Wykonało się wszystko. Wykonało się Twoje i moje zbawienie. piękna rzecz. Piękna w tym okropnym, piękne dzieło Boże, tak bym chciał powiedzieć. Piękne dzieło Boże. Dziękujemy Panu Jezusowi. Dziękujemy, że On z pełną świadomością przyszedł na świat, wiedząc, co go spotka. Że On z pełną świadomością oddał się w ręce złoczyńców, tych ludzi złych, niegodziwych. Że On z pełną świadomością poszedł na krzyż. Że On przeżywał mękę z pełną świadomością. Miał wszystko pod kontrolą. I z pełną świadomością oddał ducha. Bo teraz już zbawił Ciebie.